I tam Państwo kłania się Wysław Pilch. I Państwo, znowu jestem w China Plus z .co.cn w newsach, aktualnościach. I zastanawiałem się, czy mam o tym mówić, dlatego że można by to uznać z jednej strony za rzecz przyczynkową, ale właśnie za rzecz drobną, za rzecz no właśnie, drobną, nie mającą znaczenia. Natomiast ja stwierdziłem, że tak nie jest. Znaczy ja wiem, że tak nie jest. Chińczycy doskonale wiedzą, że tak nie jest. Otóż w Chinach mamy do czynienia ze sprawą, której my Polacy nigdy nie doświadczamy. Przynajmniej nie słyszałem o czymś takim, o takiej sytuacji. A mianowicie z presją podwładnych, z presją przełożonych w stosunku do podwładnych, na to, żeby im coś załatwiali, jakieś ich prywatne sprawy. Czy dla mnie rzeczą oczywistą i normalną od kilkudziesięciu lat zawsze było to, że na przykład na uczelni asystenci, no w każdym razie, jakby na to nie patrzeć, podwładni, musieli za swoich przełożonych, czyli doktorów, docentów, profesorów, wykonywać różne rzeczy włącznie z pisaniem ich, dla nich, z pisaniem dla nich różnych prac, z wykonywaniem na terenie uczelni różnych działań naukowych, pod którymi podpisywali się ich przełożeni. To jest jakby naturalne, od zawsze. To gówno w świecie tak zwanym naukowym polskim funkcjonuje od zawsze. Natomiast nigdy nie słyszałem o sytuacji, w której zwierzchnik polski żądałby od swojego podwładnego wykonywania spraw czysto takich administracyjnych, znaczy nieźle powiedziano, takich bytowych. Pójście po zakupy, a odbierz dziecko, czy coś takiego, załatw mi to, załatw mi tamto, bo ja nie mam czasu i masz mi to zrobić i koniec kropka. Ale takie prywatne sprawy. Naukowe oczywiście. Czy techniczne na uczelni. Ale nie, tu chodzi o prywatne sprawy tego człowieka, tego zwierzchnika poza uczelnią. Więc u nas chyba, ja w każdym razie nie słyszałem o tym, żeby to występowało, więc chyba to raczej nie występuje. Natomiast nie raz, nie 10 razy, nie 100 razy słyszałem o tym, że urzędnik państwowy, jakikolwiek by to nie był, ktokolwiek, gdziekolwiek w Chinach, uważa, że jest władny dysponować petentem, bo czasami to jest petent, po prostu zwykły petent. Ktoś, kto przyszedł załatwić do niego określoną sprawę. Już nie mówiąc o tym, że to może być właśnie na właśnie jakiś tam podwładny na uczelni. Ale zwykły petent, ja słyszałem o takich historiach, że petent przychodzi do urzędnika, a ten mówi, wiesz co, idź, kup mi to, zrób mi zakupy, bo ja nie mam czasu. To u nas jest po prostu nie do... Znaczy, to się nie mieści, ale tam jest normalną rzeczą. Więc dlatego właśnie, że dotykamy spraw, które są zupełnie innej kultury, które dotyczą innego sposobu myślenia zarówno urzędnika, jak i jego podwładnego, czasami tylko petenta. Bo pamiętajcie Państwo, idziecie na przykład do, mówię o tym petencie, idziecie do jakiegoś tam urzędu, a urzędnik wam mówi, a załatwię ci to, ale musisz mi załatwić to i to, albo odebrać dziecko, albo z przedszkola, albo zrobić mi zakupy. Na przykład za własne pieniądze oczywiście. No więc właśnie. Obracamy się w obszarze spraw, które dla nas są zupełnie z innej planety, a ja powtarzam, z innej kultury. A to nie tylko tego dotyczy. Nie tylko takich rzeczy, takich spraw dotyczy. To urzędnik państwowy w Chinach to jest, znaczy na przykład właśnie profesor, nauczyciel, to jest urzędnik państwowy. To jest zupełnie inna bajka niż w Polsce. Zupełnie ktoś inny. Słyszeliście państwo na przykład określenie monitor, odnoszące się do nauczania w szkołach? Wszystkich typów? Nie? No właśnie. Dobra, ale nie będziemy o tym rozmawiać. No więc właśnie, mam artykuł, który przeczytam państwu, to był wstęp jakby do tego artykułu, próbujący wytłumaczyć państwu rzeczy niespotykane w Polsce, dlatego musiałem kilka słów wcześniej opowiedzieć o tym. Cytuję tytuł. Podyplomowy, znaczy człowiek, który student studiów podyplomowych, popełnia samobójstwo z powodu nacisków ze strony przełożonego. Z 1 kwietnia. Facet, pan Tao, na trzecim roku studiów podyplomowych na Wuhan University of Technology, w stolicy Hubei, wyskoczył z 6 piękna swojego domu akademickiego w poniedziałek rano, zaledwie 2 dni przed swoimi 26 urodzinami. Miejscowa policja początkowo uznała, że sprawa jest bezprzedmiotowa, ale 3 dni później rodzina Tao zgłosiła się, mówiąc, że wierzy, że śmierć Tao była związana z długoletnią presją, jakiej doświadczył on od swojego przełożonego, profesora Wanga Pana. Pan to jest imię. Profesora Nadzwyczajnego Uniwersytetu Szkoły Automatyki. Na tymże uniwersytecie. Uniwersyteckiej Szkoły Automatyki. W chińskich mediach społecznościowych pojawiło się poruszenie po tym, jak siostra Tao opublikowała kilka zrzutów ekranu z zapisów rozmów i wiadomości e-mailowych między Tao i Wangiem na Sina Weibo. Te wymiana tych informacji pokazuje, że Tao był proszony pomóc Wanga w sprawach osobistych, które według rodziny miały wpływ na jego życie osobiste i zdrowie psychiczne tego Tao. Podczas jego studiów dyplomowych mój brat, mówi jego siostra, Tao był często proszony o wykonywanie prac domowych i przygotowywanie na przykład kolacji w domu Wanga wieczorem, mówiła jego siostra w Beijing News. Tao pisał do rodziny na 4 dni przed tragedią: wiele wycierpiałem, ale muszę być silny. Siostra Tao powiedziała w wiadomościach w Pekinie, że Tao zadzwonił do swojej mamy dzień przed popełnieniem samobójstwa, mówiąc, że nie czuje się dobrze. Czując niepokój, ich matka poszła spotkać się z nim do szkoły następnego ranka, do uniwersytetu. Tao powiedział że chciałby uwolnić się od swojego zwierzchnika przed powrotem do swojego akademika. I później wszedł i wyskoczył z budynku. W sobotę został opublikowany list Wanga, który ogłosił, że śmierć Tao wiązała się z jego depresją. Uniwersytet nie skomentował jeszcze tego i bada incydent. I teraz ostatni akapit. Przypadki uczniów źle traktowanych przez profesorów stało się widoczne w ostatnich latach w przypadku kilku tragedii udokumentowanych. W grudniu 2017 roku 28-letni doktorant na Uniwersytecie Xi'an w prowincji Shaanxi utopił się w rzece 10 km od kampusu. Jego rodzina uważa, że jego profesor obciążał go sprawami swoimi, jak również sprawami osobistymi, ale administracyjnymi, co doprowadziło do jego przedwczesnej śmierci. To wszystko. Mili Państwo, co ja jeszcze oprócz tego mogę powiedzieć? Proszę nie zapomnieć o jednej rzeczy, że Chiny mają 1 500 000 000 ludzi. W Europie, w całej Europie, myślę, że razem z Rosją, która do Europy nie należy, ale według innych należy, żyje około 400 000 000 ludzi. Wszystko jedno, 405 to obojętne, co za różnica. 3 razy mniej niż Chiny. Czy my się interesujemy, czy u nas gdzieś piszą, jeśli w ogóle piszą o czymkolwiek, co się dzieje w Hanowerze, czy w Malmö, czy w Manchesterze, czy w Torino, czy w Pireusie? Słyszymy o tym? Nie. Ponieważ dzielą nas różnice językowe. Już nie mówiąc o tym, że dzieli nas poprawność polityczna, znaczy łączy nas poprawność polityczna, nie tyle nas, co media. Media, które nas obsługują, łączy poprawność polityczną, w związku z tym nie wiemy o takich hecach, które się dzieją właśnie w całej Europie. A cała Europa to jest jedna trzecia ludności Chin. A co ja chcę przez to powiedzieć? Chcę przez to powiedzieć, że znaj proporcje, mocią panie. Istnieje, znaczy to, że jakby są dwie, znaj proporcje. To jest to, o czym powiedziałem. Czyli w społeczeństwie, które posługuje się tym samym językiem, a które ma w społeczeństwie 1,5 miliardowym prawie, a szaleństw jest bez liku. Bez liku. I pewnie tylko niewielka część dociera do świadomości opinii publicznej. To jest jedna sprawa. Natomiast drugą sprawą jest to, że, znaczy z tego wynikającą sprawą jest to, iż w takim społeczeństwie ludzi, którzy nie są psychicznie odporni, jest cała fura. Ja mieszkam w społeczności śmiesznie małej, kilkuset ludzi. I wśród nich byłem w stanie zidentyfikować czterech, pięciu ludzi, którzy by się kwalifikowali do opieki psychiatrycznej. No i co z tego? Nie kwalifikują się, ponieważ mieszkamy we wsi. Nikt się tym nie interesuje. Więc załóżmy, 1000 mieszkańców, gdzie to? Jak nas jest 300, to jest dobrze. 300 mieszkańców tej wsi. A jest 4-5 ludzi, którzy się kwalifikują do leczenia psychiatrycznego. To teraz sobie pomnóżcie Państwo to, te 300 mieszkańców, znaczy inaczej, podzielcie sobie te 1 400 000 000 przez 300 mieszkańców, pomnóżcie sobie razy 4 i wtedy zobaczycie, ilu świrów może mieszkać w Chinach. Strasznej ilości. Bo też mieszkam w strasznej ilości. A więc to jest kolejna historia, czyli innymi słowy ludzi świrów. Świrów, niekoniecznie świrów. Ludzi, którzy mają słabą psychikę. Ja ich nie oceniam. Ja w żadnym przypadku nie oceniam tego człowieka. Może on po prostu nie dawał sobie rady. Może to jest tak, że widzicie Państwo, i tutaj dochodzimy do rzeczy, o której w ogóle w tym artykule się nikt nawet nie zająknął, do wychowywania tych cesarzątek. No, aczkolwiek tutaj były dwie osoby w tej rodzinie. Ale on musiał być poddany niesamowitej presji, bo on był starszym bratem. Wychowywania cesarzątek takich polskich, minusińskich, którzy potrafią steroryzować rodzinę. Nie słyszeliście Państwo o takich? ja mam, ja widzę takich, znam takich na dowolnej ilości. A dzieciaków, które są chowane tak, że rodzice ich pytają, gówniarza, smarkacza 2-3-letniego, co on chce zjeść na obiad. To jest wstęp do tragedii. Wstęp do tragedii. Później to już jest tylko gorzej. I później wyrasta z tego taka roślinka, może wyrosnąć z tego taka roślinka, która nie jest przyzwyczajona do tego, żeby jej ktoś coś kazał robić. Bo ona nigdy w życiu nie musiała niczego robić, czego nie chciała. Oprócz tego, co musiała, ale wtedy, kiedy sama chciała, że musiała, wiedziała, że musiała. Taki ktoś, kto musi tylko się uczyć i uczyć, i uczyć, i uczyć. Tak, to jest taki gigantyczny nacisk na tą naukę, że oni się uczą, 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 ale oni nie potrafią zawiązać butów w wieku kilkunastu lat. Tak, tak jest. Nie potrafią zrobić nic przy sobie, nic. Koniec, kropka. Czy myślicie Państwo, że później wyrastają z tego normalni ludzie? A to nie jest tak, że ja chcę bronić tego profesora, bo on powinien... Nie będę mówił, co ja uważam, co powinno się z nim zrobić. Mówię o zupełnie innej sprawie, która z tym się wiąże. To znaczy, że młodzi ludzie wchodzą w dorosłe teoretycznie życie i nie potrafią sobie ze sobą poradzić kompletnie. Kompletnie. Mam taką sytuację, mam córkę, która kompletnie nie może sobie poradzić ze swoim dorosłym dwójką dzieci. Dwójka malutkich dzieci, malutkich, roczek, trzylatka, dyryguje moją córką. To jest normalne? Oczywiście, że nie. Dobrze, już nie będę mówić więcej. To nie jest normalne, tylko że takie sytuacje zdarzają się w Polsce na porządku dziennym. To jest, tak się dzieje wszędzie. Wszędzie na okrągło. A w Chinach jest nieco inaczej. Znaczy nie to, że dzieciaki dyrygują rodzicami, ale z kolei dzieci są tak kompletnie niezorganizowane, tak kompletnie niepotrafiące znaleźć się w normalnym życiu, oprócz tego, co musiały, czyli praca, 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 znaczy praca, nauka. Że jeśli je coś wytrąca z równowagi, no to są po prostu, to wytrąca z równowagi i czasami doprowadza do śmierci. To są gigantyczne problemy. Ja dotknąłem, ten artykuł dotknął gigantycznych problemów, ale one takie są. One są w Polsce, takie gigantyczne problemy mają miejsce w Polsce, w polskich rodzinach, w milionach polskich rodzin i w milionach, setkach milionów rodzin chińskich. One istnieją. Rzeczywiście. I dopóki to lewactwo, które w Polsce, ja mówię o Polsce teraz, dopóki lewactwo polskie będzie niszczyło polskie rodziny, bo niszczy przy pomocy ich samych, matek, rodziców, nie tylko matek, ojców, matek, to będziemy zsuwali się w otchłań. Tam z kolei w Chinach nieumiejętność poradzenia sobie tych młodych ludzi z niczym innym poza nauką powoduje nieumiejętność poradzenia się w normalnym życiu chińskim, powoduje, że oni szaleją, no i właśnie popełniają samobójstwo. Jest nad czym myśleć? Ano myślę, że jest. Dla myślących. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.